Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Chciałbym dzisiaj się podzielić Słowem Bożym. To jest bardzo ważne w naszym chrześcijańskim życiu, aby mieć Słowo Boże, wiecie. Chodzenie z Bogiem to jest chodzenie ze Słowem Bożym, tak? I to jest bardzo ważne. Wielu ludzi umierało za to, żeby to Słowo Boże było, prawda? Pamiętamy Wycliffa, Lutra i innych ludzi, którzy walczyli o to, żeby Słowo Boże było w naszych domach, tak? Dzisiaj ono jest i warto z niego korzystać. Więc chciałbym się podzielić z wami tym Słowem Bożym, abyśmy mogli porozmyślać trochę o swoim życiu, abyśmy mogli porozmyślać też o Bogu, o Bożych planach dla naszego życia i popatrzeć w te lustro Słowa Bożego, przejrzeć się i pójść dalej razem z Bogiem. Także pomódlmy się razem, oczekując, że Bóg będzie w naszych sercach też pokazywał nam i mówił do nas to, co jest dla nas ważne. Jezu, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Ty jesteś Słowem, jesteś żywy, dlatego dzisiaj przyjmujemy Twoje Słowo i proszę Cię, Duchu Święty, o to, abyś z taką świeżością przynosił do nas, abyśmy mogli je przyjąć do naszego serca, aby ono mogło wydawać dobry, obfity plon, Panie, dla Twojej chwały. Amen. Chciałbym dzisiaj mówić o wizji, o właściwej wizji dla naszego życia. Chciałbym mówić o tym, o pewnych różnicach w patrzeniu na nasze życie. Ludzie żyjący dzisiaj bez Boga patrzą na swoje życie całkowicie inaczej niż lud Boży powinien patrzeć. Ludzie, którzy żyją bez Boga, raczej skupiają się na tym, co jest doczesne, raczej skupiają się na tym, co jest dzisiaj. Pan Jezus sam mówił, poganie skupiają się na jedzeniu, na piciu, na tym, w co się ubiorą. Natomiast lud Boży powinien mieć inną wizję swojego życia, powinien inaczej popatrzeć na swoje życie, dlatego że są ważniejsze rzeczy niż te rzeczy doczesne. Powinniśmy popatrzeć na swoje życie w perspektywie wieczności, w perspektywie Królestwa Bożego, popatrzeć na swoje życie w odniesieniu do tego, co Bóg pragnie uczynić z naszym życiem tutaj i później jak się z Nim spotkamy. Więc chciałbym mówić o tej właściwej wizji, właściwym patrzeniu na swoje życie. Przypowieści 29 rozdział, 18 werset mówi tak, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Albo inne tłumaczenie mówi, gdzie nie ma wizji, tam lud ginie. Czyli tam, gdzie nie ma właściwego objawienia, właściwego patrzenia na pewne rzeczy, głębokiego zrozumienia, tam lud ginie albo rozprzęga się, wiecie, nie wie, co zrobić, jak rozprzęga się konie, kiedy zatrzymuje się powóz. Więc właściwe patrzenie sprawia, że nasze życie zmierza we właściwym kierunku. Jakbyśmy się zapytali każdego z was, czy chce, żeby twoje życie zmierzało we właściwym kierunku, każdy z nas przy zdrowych zmysłach powie, że tak. Ale do tego, żeby te życie szło we właściwym kierunku, potrzeba właściwego popatrzenia na pewne rzeczy. Popatrzenia na siebie, popatrzenia na to, co nas motywuje, jakie są wartości naszego życia i dokąd ono właściwie zmierza. Była taka historia w Ewangelii opisana, kiedy Pan Jezus przyszedł do pewnego miejsca, do Betsajdy, spotkał tam niewidomego, przyprowadzono do niego ślepego i czytamy o tym w Ewangelii Marka, 8 rozdział. I tak, przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I powiem wam, chcę dzisiaj mówić o tym, żeśmy wyraźnie pewne rzeczy widzieli. I ten człowiek został doprowadzony do Chrystusa i Jezus uleczył go, uzdrowił go, splunął, położył swoje ręce i ten człowiek zaczął widzieć, ale pewne rzeczy były niewyraźne w tym, co widział, w tym widzeniu. Jak on patrzył, to widział, jakby ludzie się poruszali jak drzewa. Nie za bardzo pewnie mógł odróżnić drzewo od człowieka, prawda? Był to niewyraźna wizja, niewyraźne patrzenie i kiedy ten człowiek, kiedy Jezus zadał mu pytanie, on mówi, nie widzi dokładnie, Jezus jeszcze raz położył swoją rękę i ten człowiek widział wyraźnie. My wszyscy potrzebujemy dotknięcia Pana Jezusa, ażebyśmy mogli widzieć wyraźnie. I czasami nie wystarczy jedno dotknięcie. Czasami bardzo często nie wystarczy jedno spotkanie z Chrystusem, jedna modlitwa, abyśmy dokładnie widzieli to, w którym Bóg kierunku nas prowadzi, co jest Bożą wolą. A więc tak jak ten człowiek biedny, być może ślepy, zwrócił się do Jezusa, Jezus go uleczył i ostatecznie czytamy w tej historii i widział wszystko wyraźnie, tak i my, zwracając się do Chrystusa, możemy zacząć widzieć rzeczy wyraźniej, wyraźnie w naszym życiu. Tak? Amen? Kiedy przychodzimy do Chrystusa, możemy popatrzeć na swoje życie, na to, co On do nas mówi i czego pragnie w inny sposób, jeżeli tylko tego zapragniemy. Chciałbym przeczytać historię dwóch ludzi, którzy mieli inne spojrzenie na rzeczywistość, inne spojrzenie na swoje życie. Inne rzeczy były dla nich wartością. A mówię o Abrahamie albo o Abramie i o Locie. Jak macie Biblię, możecie razem ze mną otworzyć te fragmenty. Pierwszy fragment jest zapisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, od 1 do 13. Dziś mówimy o właściwym patrzeniu na swoje życie, o właściwej wizji i tak jak ten człowiek niewidomy, on został przyprowadzony do Chrystusa i przy pierwszym spotkaniu z Chrystusem, przy pierwszym położeniu ręki, ten człowiek nie widział wyraźnie, potrzebował więcej i każdy z nas potrzebuje więcej Jezusa, tak, w swoim życiu, amen, tak? Potrzebuje, aby Jezus go dotknął, aby Jezus był razem z nim. I czytamy o Abrahamie i o Locie. 13 rozdział. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu. A Lot był z nim. Lot był jego rodziną, był bratankiem. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot. Słowem, jednym ze słów kluczowych dzisiaj to będzie słowo namiot. Możemy razem powiedzieć namiot. Namiot. Ktoś z was spał pod namiotem? Tak? Wiecie, jak to jest wygodnie, tak? Wygodnie? Wygodnie. Tak? Latem ciepło, zimą zimno, prawda? Więc możemy się trochę utożsamić z Abramem i z Lotem, prawda, jeśli chodzi o ten namiot. Więc czytamy, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem a Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. A więc tak jak powiedziałem, jednym ze słów kluczowych dzisiaj to jest słowo namiot. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Abram, widzimy, że w tej historii był posłuszny Bogu, Bóg go wyprowadził z miejsca, gdzie była jego rodzina i Bóg powiedział, wskażę ci, dokąd pójdziesz. Więc Abram w posłuszeństwie i w wierze wyruszył. I jednym ze słów kluczowych jest słowo namiot, tak? Więc on podróżował i spał w namiocie. Zauważamy także, że Abram był człowiekiem bogatym, ale był posłuszny Bogu, tak? I czytamy dalej, 5 werset mówi tak. Również Lot, który wędrował z Abram, miał owce i bydło i namioty. Słowo, jedno ze słów kluczowych to? Tak? Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. A więc doszło do takiego momentu, że Abram i Lot, pomimo tego, że wyruszyli razem, tak się wzbogacili, tak mieli już dużo wokół siebie, że pasterze, pracownicy Abrama i Lota, no nie mogli się pogodzić ze sobą, przeszkadzało to wszystkim, więc Abram zdecydował: słuchaj, chcesz iść tam, to ja pójdę tam. Jak ty tam pójdziesz, to ja tam, ale żeby było dobrze. Taka propozycja padła. I czytamy 10 werset. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział. Wtedy Lot, podniósłszy swoje oczy, widział. I dzisiaj mówimy o wizji, o patrzeniu. Zobaczcie, kiedy oni sobie porozmawiali, wujek z bratankiem, i wujek powiedział: jak ty pójdziesz tam, wybierzesz tamto miejsce, to ja pójdę tam, albo jak ty pójdziesz tam, to ja pójdę w tą stronę, to Lot podniósł swoje oczy i popatrzył. Rozglądnął się, tak? Zaczął patrzeć. I to jest ważne, w jaki sposób my patrzymy na to, co nas otacza. I wtedy Lot podniósł swoje oczy i widział. I czytamy, co on widział dalej. Że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, takie wtrącenie, cały ten okręg nadjordański był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Czyli kiedy on podniósł swoje oczy i popatrzył na tą krainę, to zobaczył, że w pewnym miejscu jest bardzo zielono, że tam jest woda. I pomyślał sobie, to jest najlepsze miejsce, gdzie mógłby dalej się bogacić i gdzie mógłby dalej mieszkać. To będzie dobre miejsce. I czytamy, i wybrał sobie Lot, więc Lot zdecydował. Po tym, co zobaczył, zdecydował, w którym miejscu będzie mieszkał. Zdecydował, do którego miejsca będzie szedł. I czytamy, i wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak się rozstali obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty, tak? Czyli Abram był w tej ziemi kananejskiej, do której Bóg go doprowadził, a Lot wyruszył na wschód i zaczął iść w tym kierunku, gdzie była woda, gdzie było zielono i gdzie na pewno jego owce, jego trzody będą miały się dobrze. Więc on wędrował i rozbijał po drodze swoje namioty, prawda? On szedł i rozbijał. On cały czas był w ruchu i rozbijał swoje namioty. I czytamy dalej w pierwszej Mojżeszowej w 19 rozdziale, że tak szedł Lot i rozbijał swoje namioty aż do pewnego momentu. 19 rozdział, czytamy od początku tak. Jeszcze moment. Jeszcze wróćmy do 18 rozdziału. I rozbijał swe namioty, mówimy o Locie, aż do Sodomy. Aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. A więc Lot wybrał tą ziemię na wschód, szedł, rozbijał swoje namioty, tak jak szedł, aż w końcu doszedł do Sodomy. I takie stwierdzenie jest, że ci mieszkańcy byli bardzo źli i byli bardzo grzeszni wobec Boga. Więc Lot wędrował, rozbijał swoje namioty, aż do momentu, jak doszedł do tego miasta, jak doszedł do tego miejsca, gdzie wydawało mi się, że tam jest obfitość, tam będzie mógł się dalej rozwijać. I czytamy właśnie w rozdziale 19, jak ta sytuacja się rozwijała. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. To w ogóle bramy miejskie to było bardzo szczególne miejsce, prawda? Tam sędziowie przebywali, to było miejsce strategiczne i tam Lot sobie siedział. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie. Ci dwaj aniołowie najpierw odwiedzili Abrama i powiedzieli mu, co się wydarzy, co się wydarzy z Sodomą, co się wydarzy z Gomorą, co się wydarzy z Abrahamem. I ci dwaj mężowie, ci dwaj aniołowie przybywają do Sodomy i odwiedzają Lota. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie, pokłonił się aż do ziemi i rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do... No właśnie, nie do namiotu. No właśnie, już nie do namiotu. No właśnie, już nie do namiotu. Wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz Lot bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. Czyli Lot, kiedy rozstał się z Abramem, kiedy wybrał miejsce na wschód, gdzie było dużo wody, gdzie dobrze to wszystko wyglądało, on wędrował, rozbijał swoje namioty, tak jak jego wujek, tak jak Abram. Aż doszedł do miejsca nazywanego Sodoma, która w Bożych oczach była grzesznym miejscem. Tam źli ludzie mieszkali. I co tam zrobił Lot? Tam już nie było namiotu. On zdecydował, że tam będzie jego dom. I czytamy dalej. A on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Więc Lot popatrzył, wybrał sobie to miejsce, wędrował, aż doszedł do tego miejsca, gdzie mu to wszystko już odpowiadało. Fizycznie patrząc, oczami takimi ludzkimi, można powiedzieć, to było świetne miejsce. Świetne miejsce, aby jego życie mogło się dalej rozwijać. Obfite w wodę, prawda, miasto. A on być może pełnił jakieś zaszczytne funkcje w tym mieście, siedząc w bramach tego miasta. Ale co się okazało? Pomimo tego, że on zbudował tam swój dom, w Bożych oczach duchowo to miejsce to było miejsce śmierci i grzechu. To było miejsce, które Bogu się absolutnie nie podobało. Był to człowiek, możemy powiedzieć o Locie, duchowo ślepy, duchowo niewidomy, ślepy na rzeczy, które się Bogu podobały i rzeczy, które się Bogu nie podobały. Miał złą wizję swojego życia, niewłaściwe spojrzenie na swoje życie i na rzeczy, które go otaczały. Miał brak objawienia Bożej woli co do swojego życia. Było to bardzo niebezpieczne dla niego, kiedy on nie rozumiał, czego Bóg chce i co się Bogu podoba. I kiedy dzisiaj mówimy o Bożej wizji, kiedy mówimy o Bożym spojrzeniu, o zdrowym spojrzeniu, właściwym spojrzeniu, i myślimy o tym ślepcu, który przyszedł do Chrystusa i Chrystus splunął, położył swoją rękę, ten człowiek zaczął widzieć częściowo, niewyraźnie, a później bardzo wyraźnie, to spójrzmy teraz na Lota, który odchodzi od Abrahama, który żyje z Bogiem, który jest wędrowcem, mieszka w namiocie, wybiera miejsce, które fizycznymi oczyma jest piękne, nadaje się do rozwoju, biznesowo jak najbardziej, rodzinnie, no miasto. Wszystko jest tak, jakby powinno, ale w duchowy sposób, w Bożych oczach, to było złe miejsce. To było miejsce, w którym panował grzech, to było miejsce, gdzie ludzie, którzy tam mieszkali, czynili rzeczy, które były obrzydliwością dla Boga. To było miejsce, w którym nie było ludzi, którzy się Bogu podobali. I to jest niebezpieczne, jeżeli ktoś patrzy na swoje życie zaledwie fizycznymi oczami, jeżeli tylko kieruje go wszystko to, co jest fizyczne, fizyczne zmysły kierują jego życiem, a nie duchowe oczy. Apostoł Paweł w liście do Efezjan modlił się i mówił, że Bóg otworzył oczy duchowe, tak? Oczy naszego serca, Tak, pamiętacie ten fragment? Żeby otworzył oczy naszego serca, żeby to, co jest wewnątrz nas, w nasz wewnętrzny człowiek, mógł zobaczyć, mieć tą prawidłową, zdrową wizję. Chrześcijanie, którzy żyją tylko patrząc fizycznymi oczami na to, co się otacza, są w złym miejscu, nie rozumiejąc, co Bóg pragnie od nich. I czytamy dalej w pierwszej Mojżeszowej, od 19 rozdział, od 15 wersetu. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, bo oni wiedzieli, że to miasto zginie z powodu grzechu. Więc oni z nim porozmawiali, że oni go chcą uratować, że Bóg go chce uratować. I oni go przynaglali i mówili: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Wcześniej mu mówili: weź jeszcze swoich zięciów, weź wszystko, co posiadasz. Oni go chcieli uratować. Ale Lot się ociągał. Czemu on się ociągał? Bo on tam miał dom. Tak? On był przywiązany do tego miejsca. Wszystko, co było cenne dla niego, było w Sodomie. Wszystko, czego się chłop dorobił, było tam. I teraz przychodzi dwóch ludzi i mówi, że przyjdzie ogień z nieba i zniszczy to wszystko, i on ma zabrać ile może i uciekać stamtąd. W góry najlepiej. Kiedy powiedział to swoim przyszłym zięciom, oni myśleli, że on żartuje. Kompletnie nie rozumieli, o czym on mówi. Więc aniołowie przynaglali Lota i mówi: wstawaj, chodź. Ale Lot, czytamy w 16 wersecie, lecz gdy się ociągał, Lot się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę, chwycili go, wzięli jego żonę za rękę, obie córki za rękę. Już nie było czasu, żeby brać dobytek ani nikogo innego. Było tak późno. Bo Pan chciał ich oszczędzić. Musimy zrozumieć, że Bóg ma zawsze dobre plany dla człowieka. Bóg nie jest zły. Bóg nie jest zły i Bóg zawsze chce ocalić człowieka. Bóg ma dobre plany dla każdego z nas. Ale czas, zegar po prostu tyka, tak? Idzie. Cały czas działa. Czasu się nie da zatrzymać. Rzeczy, które mogłeś zrobić wczoraj, przekładasz na jutro, na za rok, odkładasz decyzje, które mogą być ważne i mogą kosztować czyjeś życie. Bóg mówi u proroka Jeremiasza tak: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. A więc Bóg cały czas mówi. I nie tylko mówi do Izraela, nie tylko mówi do jakiejś grupy ludzi wybranych, ale mówi do ludzkości. Jeżeli mnie będziesz szukał, ja mam dobre rzeczy dla ciebie. Jeżeli będziesz mnie pragnął, ja mam dobre rzeczy dla ciebie. Mam dobre myśli o tobie. I przykład Lota i tych ludzi jest bardzo szczególny. Miej dobrą wizję, dobre spojrzenie na swoje życie. Rzeczy, które są czasami dla nas cenne, nie powinny być cenne w Bożych oczach. W perspektywie wieczności, w perspektywie Bożego Królestwa i tego, co Bóg chce uczynić w naszym życiu. Abraham, kiedy wędrował, miał namiot. I kiedy Lot wędrował z nim, mieszkał pod namiotem. Ale kiedy wybrał sobie pewną ziemię, która wydawała mu się świetna na to, co miał robić, on tam zamieszkał, wybudował sobie dom i to było jego miejsce. I okazało się miejscem zguby. Czytamy dalej. Bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie. Dzisiaj mówimy o wizji, o właściwym patrzeniu na swoje życie, na rzeczywistość, która wokół nas jest. Tak? No, żebyśmy mieli właściwą perspektywę. I ci aniołowie powiedzieli do Lota tak: słuchaj, myśmy cię uratowali, teraz idź i nie patrz wstecz. Nie oglądaj się ze siebie. Nie patrz tam. Patrz tam, gdzie jest twój ratunek. Tam, gdzie możesz się ocalić. Ja spotkałem chrześcijan, którzy patrzą wstecz. Nie można żyć, nie można iść do przodu, patrząc wstecz. Tak? Nie można iść tam, patrząc do tyłu, bo się przewrócisz, bo upadniesz. Tak? Nie żałujmy starych dni. Nie żałujmy życia, które było bez Boga. Nie oglądajmy się wstecz. I ci aniołowie powiedzieli to temu Lotowi. Nie oglądaj się za ciebie. I dalej mu powiedzieli. I nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Oni powiedzieli, nie patrz do tyłu, nie przystawaj, nie zatrzymuj się, po prostu idź. Jako chrześcijanie możemy to w taki duchowy sposób tutaj zrozumieć. Nie patrz, co było za tobą. To już jest za tobą. Stare przeminęło, tak? Oto wszystko czynię nowe. Nie zatrzymuj się. Nie bądźmy chrześcijanami, którzy zrobią sobie urlop od chrześcijaństwa. Nie od czegoś takiego jak urlop od chrześcijaństwa, od życia z Bogiem. Nie zatrzymuj się. Taki był nakaz tych aniołów do Lota. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Gdy słońce wzeszło na ziemię, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lot uszedł, ale patrzył na to w taki sposób, jak czytamy. I werset 26 dalej mówi: lecz żona Lota obejrzała się. Jest powiedziane, lecz żona Lota obejrzała się. Oni uciekali, rodzina, dwie córki, mąż, żona. Aniołowi mówią, żejcie już, nie zatrzymujcie się, nie oglądajcie się w góry, jesteście wolni. Ale pamiętacie, że oni już nie mieszkali pod namiotami. Oni już nie byli wędrowcami. To już byli ludzie, którzy osiedli w tamtym miejscu, pomimo grzechu. Oni rozbudowali się tam i teraz mieli z tego wszystkiego zrezygnować, żeby uciec z niczym. I jest powiedziane, lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Żona popatrzyła do tyłu na to pewnie, co zostawiła. Kosztowało ją to wtedy całe życie. Odwróciła się, popatrzyła i to była ostatnia rzecz, którą widziała. Tak? Dzisiaj mówimy o prawidłowym, o popatrzeniu na swoje życie, na swoje życie, na to, w jakim miejscu Bóg nas umieścił, w jakim kontekście nas Bóg umieścił, w jakim środowisku, w jakim miejscu, w jakim czasie i co my z tym robimy. Więc zarówno Lot, jak i jego żona nie zrozumieli tego czasu, w którym żyli i Bożego planu. I kiedy Bóg do nich zaczął mówić, oni chcieli tam zostać. Oni się odciągali, bo im tam było wszystko dobrze. Oni swoje życie skupili wokół tego, co możemy powiedzieć było cielesne i dawało tymczasowe i zaledwie doczesne korzyści. To, co było dobre w tamtym miejscu. Tak oni na to patrzyli. Oni to oczami swoimi obserwowali. Czytamy w Galacjan w 5 rozdziale tak. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli apostoł Paweł mówił do kogo? Do Kościoła, do ludzi wierzących i ich napominał. Mówił, że są jawne uczynki ciała. Mówi, że trzeba się zdecydować, czy przynosić owoc ducha, czy żyć według ciała. Lot, kiedy patrzył na swoje życie, pewnie mu się dobrze powodziło. zbudował sobie tam dom, było mu fajnie i kiedy Bóg zaczął poruszać się w tamtym miejscu, on tego nie dostrzegał. Kiedy Bóg wręcz przyszedł do jego domu, tego nie rozumiał. Właściwe spojrzenie na swoje życie jest kluczem do tego, żebyśmy zmierzali i dotarli do właściwego miejsca. Jeżeli będziemy cielesnymi chrześcijanami, którzy patrzą na rzeczy doczesne i to jest największa wartość i to jest rzecz, która jest dla nas najcenniejsza, to będzie to, jakbyśmy dom wybudowali w Sodomie i nie chcieli z niczego zrezygnować. Kiedy Bóg powie idź, kiedy Bóg powie mam dla ciebie pewne zadanie, kiedy mam pewną rzecz do wykonania, mam dla ciebie wizję, mam dla ciebie coś nowego, to co wtedy powiesz? Ale mi jest wygodnie w tym miejscu. Tu jest bezpiecznie dla mnie, tak mi się wydaje. Nie pójdę. Abraham był przykładem człowieka, który we właściwy sposób patrzył na swoje życie, na swoje powołanie. Patrzył takim Bożym spojrzeniem i chciał wypełnić Boże plany dla swojego życia. Oparł się na Bożych obietnicach, na Bożym Słowie, które Bóg do niego powiedział. Oparł się na tym, że żył życiem uwielbienia dla Boga. I myślał o czymś więcej. Myślał o wieczności, o nagrodzie, o dziedzictwie w niebie. I nie przywiązywał się do tego, co miał. Czytamy o tym w Hebrajczyków w 11 rozdziale. Hebrajczyków 11, 8 i 9. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. I wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. Zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. A więc autor listu do Hebrajczyków mówi, że to przez wiarę Abraham wyruszył z miejsca, gdzie była jego rodzina, wyruszył do miejsca, do którego Bóg go posłał. Bóg go wybrał, Bóg go powołał i on szedł, nawet do końca nie wiedząc, dokąd idzie. I przez wiarę mieszkał i zobaczcie, jak on mieszkał. On nie zbudował sobie domu, on mieszkał pod namiotem. Gotowy na to, żeby być posłuszny Bogu, dokądkolwiek Bóg go pośle, cokolwiek Bóg mu powie. On chciał być Bogu posłuszny. Widzimy, że zamieszkał pod namiotami i zamierzał iść dalej. Miał inne spojrzenie na swoje życie. Nie liczyło się tylko tu i teraz, ale liczył się Pan Bóg. Więc czytamy, że Abraham był posłuszny Bogu, usłuchał go, zaufał mu, uwierzył, był człowiekiem powołanym i miał Boże dziedzictwo. Popatrzmy na nasze życie, popatrz na swoje życie. Jak, to teraz takich kilka trudnych pytań. Jak ty przyjmujesz Boże Słowo do swojego życia? Słowo, mam na myśli Pismo Święte. Czytając Słowo, słuchając Słowa Bożego, jak ty je traktujesz? Czy to jest wyznacznik dla twojego życia? Czy to jest pion? Czy to jest to, co traktujesz, że to pochodzi z nieba do ciebie, tak? Że Bóg mówi do twojego życia? Czy to jest jak gazeta? Raz ją przeczytasz, raz ją nie przeczytasz. Czy traktujesz ją jako jedną z opinii, ale ty wiesz lepiej? Czy bardziej cię interesuje doczesność, to, co się dzieje tutaj, niż wieczność z Chrystusem? Czy bardziej cię interesuje wypełnienie Bożego zamysłu, Bożego planu w twoim życiu, czy bardziej twojego planu i tego, żeby tobie było dobrze, i twojej rodzinie. Czy jest ci dobrze w tym miejscu, w którym jesteś w swoim życiu? I czy jesteś gotowy pójść dalej za Bogiem? Być może wyjść ze swojego miejsca takiego, w którym się już dobrze czujesz. Może nie, że jest najlepiej, ale bo się dobrze czujesz. I wejść w jakąś niewiadomą. Zaryzykować, albo inaczej, zaufać Panu Bogu w kolejnych krokach w swoim życiu. Czy Boże Królestwo jest ważniejsze dla ciebie niż Królestwo tego świata, niż życie na tym świecie? Wiecie, kiedy zbliża się rok 2000, koniec roku 2017, można o tych rzeczach pomyśleć. Co nas motywuje? Co się wydarzyło w naszym życiu? Co byśmy chcieli? Co Pan Bóg do naszego życia mówi? Dlaczego jesteśmy w tym miejscu, a nie innym? Zawsze odnoszę się, jeżeli mówię o wierzących, zawsze się odnoszę do kontekstu Kościoła. Wierzący bez Kościoła to jest fatalna rzecz. Więc kiedy my jesteśmy w Kościele, jesteśmy częścią wspólnoty, Bóg ma wizję dla Twojego życia i Bóg łączy wizję Twojego życia, Twoją osobiste plany dla Twojego życia z wizją Kościoła, z wizją ciała Jezusa Chrystusa, z wizją wspólnoty w danym miejscu. Zawsze to tak jest. Dlatego jesteś cenny w Bożych oczach. Jesteś cenny, aby wykonać Bożą pracę. Jesteś częścią Bożego wielkiego obrazu i Bóg pragnie Cię użyć do tego, żeby wypełnić swoją wolę na ziemi. Wrócę do tego, co powiedział pastor Ndlovu. Bóg Cię potrzebuje, ale poradzi sobie bez Ciebie, tak? Zawsze to jest nasz wybór. Zawsze to jest nasz wybór. Czy wstaniemy, pójdziemy, czy zrobimy to, co Bóg chce, czy jednak tego nie zrobimy. Bóg pragnie, abyśmy w taki prawidłowy, zdrowy, boży, biblijny sposób popatrzyli na swoje życie, na swoje miejsce, na swoją służbę, na nasze pragnienia, abyśmy stawiali wizję Bożych rzeczy, Bożego Królestwa, Bożej woli ponad wolę człowieka, nawet ponad naszą wolę. Abyśmy mieli taką wizję naszego życia, ja będę posłuszny Bogu. Ja będę posłuszny Bogu. Ja będę posłuszny Bogu, dlatego że to jest wizją mojego życia, aby wypełnić Bożą wolę w moim życiu, nie moją, ale Bożą wolę. Kiedy mówię o kontekście wierzącego i wspólnoty, to jest bardzo ważne, abyśmy mieli wizję wspólnego działania, abyśmy mieli wizję czynienia uczniami. Tak samo jak Ty jesteś powołany do tego, aby być uczniem Jezusa, aby się rozwijać, uczyć, to Bóg Ciebie powołuje do tego, abyś czynił innych uczniami. Kiedy mówimy o wizji, to abyśmy mieli tą wizję poświęconego życia, poświęconego, oddanego życia dla Boga. Więc Kościele, przed nami kolejny nowy rok, tak? Wspólny rok. Niech on będzie jeszcze owocniejszy niż do tej pory, tak? Wykonajmy jeszcze lepiej Bożą wolę niż do tej pory. Wykonajmy to, co Bóg pragnie w naszym życiu, przez nas i w nas. Podejmujmy decyzję, że będziemy podejmować Boże decyzje w naszym życiu. Nie idźmy na kompromis. Nie idźmy za nauką ludzi, którzy żyją bez Boga i mówią, że jest w porządku. Lot i Abraham to przykład ludzi, którzy mieli inne spojrzenie na swoje życie. Abraham dobrze wybrał. Lot nie do końca. Kiedy jechałem samochodem z moją żoną, zwróciliśmy uwagę na to, że wiecie, a Abraham, kiedy poszedł w drugą stronę, okazało się, że on był dalej błogosławiony. Bóg dalej do niego mówił, Bóg dalej go rozwijał, Bóg dalej wypełniał swoją wolę przez niego. A Abraham mieszkał w namiocie. Tak? A Lot poszedł, myślał, że trafia do miejsca, które jest super, nie myśląc w duchowy sposób, do jakiego miejsca trafia. I kiedy z tego miejsca uciekał, to ledwo uszedł z życiem. Poczytajcie sobie kolejne fragmenty, nie są one chlubne o jego życiu. I uciekał w góry z niczym. I prawdopodobnie na tym kończy się historia o Locie. Jakiej historii my chcemy w naszym życiu, tak? Czy chcemy być ludźmi, którzy są posłuszni Bogu, którzy są ludźmi gotowymi na poświęcenia, gotowymi do tego, żeby Bóg mógł powiedzieć do ciebie: jesteś moim wiernym sługą, jesteś moim dzieckiem, ale jesteś wierny, jesteś dobry, przynosisz owoce, czy po prostu uciekasz z niczym, bo ci się zapomniało, w którym miejscu i po co żyjesz. Więc bądźmy jak ten ślepiec, którego przyprowadzono do Jezusa. Pozwólmy, żeby Bóg położył na swoją rękę, żebyśmy mieli dobrą wizję naszego życia. Amen? Tak? Czy możemy się razem pomodlić? Możemy wstać? Tak, może jak chcecie, podnieście swoje ręce, zacznijmy się modlić. Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty każdego z nas powołałeś. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty masz powołanie dla każdego z nas. Panie, że Ty wyciągasz swoją rękę, żeby kłaść tą rękę na każdym z nas. Panie, abyśmy mogli widzieć właściwie, wyraźnie, do czego Ty nas powołujesz. Panie, jak chcesz, aby nasze życie wyglądało. Panie, i dziękujemy Ci, że tylko w Tobie tak naprawdę jest bezpieczeństwo i pokój. Panie, że tylko w Tobie możemy odnaleźć prawdziwą radość i prawdziwą miłość. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty w Duchu Świętym przynosisz nam taką wizję, patrzenie na Twoje królestwo i ku wieczności, ku nagrodzie w niebie, a nie na doczesność. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś naszą pomocą, ale też dziękuję Ci, że Ty ująłeś każdego z nas w swoich wiecznych planach, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Panie, Ty nas znasz i wiesz, jakimi ludźmi jesteśmy i wiesz, w którym miejscu, co nas boli i czego nie potrafimy zrobić, ale Panie, dziś podejmujemy decyzję, że chcemy żyć dla Ciebie, Panie, że chcemy uczynić to, co potrafimy najlepiej, Panie, aby się Tobie podobało. Wracając do tej historii, nie chcemy żyć jak Lot, ale chcemy żyć jak Abraham. Chcemy żyć jak on, będąc posłuszny Tobie, ufając Tobie i wierząc Tobie. Panie, ja modlę się o każdą osobę dzisiaj, która słucha Twojego słowa. Panie, aby każdy z nas miał prawidłowe, zdrowe patrzenie, Panie, na swoje życie. Poprzez Twoje słowo, Panie, poprzez Twoją wolę, poprzez Twoje pragnienia, abyśmy nie szli na kompromis z tym światem, Panie, abyśmy nie zapominali o społeczności z Tobą, społeczności z Twoim słowem, abyśmy mogli wykonać to, do czego Ty nas powołałeś. Aby, Panie, ten Kościół mógł wykonać Twoją wizję dla tego miasta, Panie, i dla tego regionu i aby to się stało przez nas, tak jak Ty chcesz, Panie. Aby wielu ludzi jeszcze przyszło do Ciebie, aby wielu ludzi stało się Twoimi uczniami i aby, Panie, Twoje światło, światło Ewangelii mogło palić się w tym miejscu. Panie, użyj nas, Panie, tak jak stoimy. Dziękujemy Ci, że z Tobą jest to możliwe, Panie Jezu. Amen. Amen.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.